Tak, wczoraj w Warszawie komentował wybór nowej szefowej Komisji Europejskiej premier Mateusz Morawiecki, a jak ten wybór skomentuje Ryszard Czarnecki, który zdaje się w tajnym głosowaniu na kartce napisał słowo tak dla nowej szefowej Komisji Europejskiej.
Witam pana, witam państwa. Pozdrowienia ze Strasburga do Nowego Sącza.
Dziękuję.
A nie trzeba było nic pisać, ponieważ tam był znaczek plus, znaczek minus i kwadraciki, gdzie trzeba było postawić na przykład krzyżyk. A nawet analfabeta by potrafił głosować w takim głosowaniu. Natomiast już całkiem poważnie, no to po pierwsze w polityce rzeczą ważną, aby wiedzieć, w jakim towarzystwie należy się znaleźć, jakim nie. Przeciwko pani Urzuli Gertrud von der Leyen z domu Albrecht głosowali komuniści, głosowali zieloni, część liberałów. Uwaga, aż 7 delegacji Narodowej Grupy Socjalistów, w tym delegacja niemiecka przeciwko własnej rodaczce, delegacja francuska. Szczerze mówiąc, to nie jest takie towarzystwo, w którym ja bym chciał być i też nie chciałbym, żeby ta sprawiedliwość takiej towarzystwie była. Warto, żebyśmy my Polacy to wiedzieli, że właśnie ludzie, którzy szczególnie ostro atakowali Polskę w ostatnich latach, tutaj w Strasburgu czy w Brukseli, ci ludzie bardzo konsekwentnie usłali przeciwko pani von der Leyen. Natomiast to po pierwsze, po drugie, uznaliśmy, że należy respektować wyniki szczytu Unii przed dwóch tygodni.
Ale to się, zanim panie pośle, szczyt Unii, to ja tego do tej wczorajszej debaty w Europarlamencie nawiążę, bo ja odniosłem wrażenie, że pani Ursula znacznie bardziej zabiega właśnie o głosy socjalistów, liberałów, niż o głosy strony konserwatywnej, a mimo to ta strona konserwatywna ją poparła, a ci, te farce, do których pani Ursula bardzo chętnie, o które zabiegała, dały czarną polewkę.
Mogę powiedzieć, że to, co pan przed chwilą stwierdził, to jest fotografia. Tak było. To było bardzo wyborcze przemówienie pani von der Leyen. Ona tam usiłowała pozyskać głosy tych, którzy nie byli pewni, czyli zielonych i socjalistów właśnie. I ta jej misja zakończyła się niepowodzeniem. Natomiast jaka będzie jej pięciolatka jako szefowej Komisji Europejskiej, pierwszej kobiety na tym stanowisku w historii i dopiero, mimo że to już 60 lat, dopiero drugiej Niemki, batala Niemiec na stanowisku. Pierwszym był Walter Hallstein, który zakończył swoją misję 50 lat temu, uprzedził kadencję, bo był pierwszym przewodniczącym Komisji Europejskiej i pierwszym Niemcem. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Jeżeli ona mówi dużo o ekologii, mówi rzeczy, które dla nas są nie do przyjęcia, bo mówię o tym wprost, to myślę, że po pierwsze chciała postawić głosy zielonych, a po drugie mówi to polityk niemiecki, który to przewiduje, że następna koalicja w Niemczech to będzie koalicja nie Schwarz-Rot, czarno-czerwona, jak obecnie, tylko koalicja Schwarz-Grün, czyli czarno-zielona, CDU, partia pani von der Leyen, CSU i właśnie Partia Zielonych. Są takie ukłony. Natomiast, żeby jasne, my będziemy bronić polskich interesów, jeżeli pani von der Leyen wcześniej nie była znana z tego, żeby była specjalnie proekologiczna, będzie chciała prowadzić politykę, która będzie uderzać w interesy Polski czy krajów naszego regionu, które nie miały szans na dostosowanie swojego przemysłu do takich standardów ekologicznych, jak to było w Europie Zachodniej, czy jest w Europie Zachodniej, to oczywiście tutaj będziemy twardo walczyć o pełną sprawiedliwość i o polskie interesy, interesy polskich, polskiego przemysłu i polskich pracowników. To nie ma wątpliwości.
To jeszcze na koniec i proszę o krótką odpowiedź. Ta nadzieja, która płynęła z wczorajszego przemówienia pana premiera Mateusza Morawieckiego, że to jest nowe otwarcie, że to jest możliwość nawiązania świeżego dialogu z Komisją Europejską, to jest wishful thinking, czy to jest jakaś realna możliwość?
No, jak pan mówił o thinking, to ja powiem wait and see, no, poczekamy, zobaczymy. Na pewno jest to możliwość nowego otwarcia. Czy tak się stanie, zobaczymy. Pierwszym sygnałem będzie wybór komisarzy, także komisarza z Polski. To nastąpi zapewne formalnie w drugiej połowie września. Spodziewamy się przesłuchań przez Parlament Europejski kandydatów krajów członkowskich właśnie po wakacjach. A, no i wtedy to będzie taki pierwszy sprawdzian, czy rzeczywiście nowa Komisja Europejska chce prowadzić nową politykę równowagi, a więc te oba płuca, mówiąc językiem naszego polskiego papieża, i zachodnie, i wschodnie Europy, żeby były traktowane równo przez Brukselę. Zobaczymy, co się stanie.
To jeszcze jedna kwestia. Szefostwo Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. Pojawiły się głosy, że to szefostwo przypada EKR-owi. W ramach EKR-u przypada Polskiej Grupie Narodowej, ale być może premier Beata Szydło jednak nie uzyska w trzecim, czwartym, dziesiątym głosowaniu przychylności, że może lepiej wystawić chociażby panią poseł Elżbietę Rafalską. To jest prawda? Są takie możliwości? Są takie plany?
No pan się wstrzelił tym pytaniem, ponieważ mamy środę rano, a prawdopodobnie jutro, czwartek, jeszcze w czasie tej drugiej sesji nowej kadencji Europarlamentu w Strasburgu może być posiedzenie Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych poświęcone właśnie wyborowi całego prezydium tejże komisji. A tak, według systemu Donta to przypada europejskim konserwatystom i reformatorom. W ramach naszej grupy podzieliliśmy Komisja Budżetu dla Belgów, Flamantów, Komisja Zatrudnienia i Spraw Społecznych dla Polaków. Pani premier Szydło była świetnym kandydatem merytorycznie, nie uzyskała poparcia, natomiast chyba pani minister Rafalskiej, znakomity kandydat w sensie merytorycznym. Tylko pytanie, czy te same siły polityczne, no głównie lewica, socjaliści, komuniści, liberałowie, którzy nie chcieli premier Szydło, czy będą akceptować inną kandydatkę z Polski, bo mam wrażenie, że tutaj ta niechęć do Polski ze strony eurolewicy, czy także no, liberałów, tego zwanego centrum, w tej chwili jest duża. Już się pokaże, na pewno będziemy walczyć o to stanowisko.
Dziękuję bardzo. Ryszard Czarnecki, europoseł Prawo i Sprawiedliwość EKR, był gościem poranka Wjazdowego Sącza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I do usłyszenia. No to skoro już żeśmy omówili sprawy brukselskie, to wróćmy do spraw Nowego Sącza. Mamy w studiu eksperta od Nowego Sącza, Bartłomiej Orzeł, z wykształcenia ekonomista, ze swojej pracy społecznej twórca, między innymi twórca ośrodka studiów o mieście Nowy Sącz. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Przy okazji jeszcze alert antysmogowy, który też tutaj się między innymi rodził. Miasto milionerów, bo to jest określenie, które się często przypisuje Nowemu Sączowi. Pytanie, czy to jest jeszcze cały czas prawda, że tutaj, gdzie mamy zagęszczenie milionerów na kilometr kwadratowy jest największe, czy jeszcze nie, to jest rzecz wtórna, ale takie jest przeświadczenie, że tu można się dorobić.
Zdecydowanie. No tutaj ten klimat przedsiębiorczości jest widoczny. Tutaj powstawały duże firmy, jak znaczy oczywiście duże firmy na skalę polską, bo tutaj mówimy o polskiej skali, duże firmy jak Fakro, jak Konspol, jak Koral, który powstawał i w Nowym Sączu, i jednocześnie w Limanowej, firma Wiśniowski, firma też Newag, który co prawda właściciel nie pochodzi z Nowego Sącza, no ale jednak dawne zakłady naprawcze taboru kolejowego, obecnie Newag. To zakład, który na stałe wtopił się w Sądecczyznę, no i jest ważną częścią nie tylko jej historii, ale także teraźniejszości.
Wielkie przedsiębiorstwa prywatne, powstające od podstaw. Właściwie dlaczego tutaj? No, że można sobie wyobrazić miejsca, gdzie jest lepsza baza pracownicza, surowcowa, infrastrukturalna, tam, gdzie nie ma gór, nie jest daleko wszędzie, a jednak to tutaj powstawały te wielkie firmy.
No myślę, że takie pytanie pojawia się dosyć często. Ja tutaj poszukiwałbym odpowiedzi na to pytanie w tym sądeckim uporze, bo to jest jednak taka cecha, która charakteryzuje nas jako Lachów, bo my jesteśmy taką grupą przejściową pomiędzy góralami a nizinnymi. Mamy wszystkie wady górali i nizinnych, w tym właśnie między innymi upór, no ale też współpraca pomiędzy tymi przedsiębiorcami, bo nie da się ukryć, że sądeccy przedsiębiorcy jasno wskazują, że często wolą iść pożyczyć swoje pieniądze od kolegi tutaj właśnie, który posiada przedsiębiorstwo na terenie Nowego Sącza, niż do banku. No i ta współpraca, ten patriotyzm gospodarczy również na poziomie B2B, czyli business to business, nie tylko na poziomie konsumenckim kupowania sądeckich produktów. Myślę, że to spowodowało to, że jesteśmy obecnie w takim momencie, że jest na Sądecczyźnie tyle dużych firm, ale też mniejszych firm, które jednocześnie wyrastają przy tych dużych, wyrastają często z tych dużych we współpracy z tymi dużymi firmami.
Chociaż wielu badaczy tego fenomenu nowosądeckiego wiąże tą eksplozję przedsiębiorczości, a potem rośnięcie tych firm nie tylko z charakterem lokalnej ludności, ich zaradności i właśnie temu uporowi, ale także dzięki sprzyjającym uwarunkowaniom administracyjnym, i to jeszcze w PRL-u.
Nie da się ukryć, że tak zwany eksperyment sądecki, no już taka kwestia legendarna.
To przypomnijmy, na czym polegał ten eksperyment nowosądecki, co to było?
Eksperyment nowosądecki to specjalna uchwała ówczesnej Rady Ministrów z roku 1958, która dawała całkiem sporą, jak na ówczesne czasy, autonomię Nowemu Sączowi, ale jednocześnie tworzyła też Fundusz Rozwoju Ziemi Sądeckiej. Tutaj panuje może trochę mitologizacja, że to jakby był fundusz, który pochodził ze środków centralnych. W dużej części to był fundusz, który pochodził z naszych własnych środków, między innymi z 10% narzutu na sprzedaży alkoholu w sądeckich punktach gastronomicznych. W ogóle tutaj alkohol, jeżeli chodzi o tą kwestię tego eksperymentu sądeckiego, jest istotny, bo premier Cyrankiewicz, upijany śliwowicą niejednokrotnie, zgodził się w końcu tą kwestię tego eksperymentu sądeckiego podnieść.
Pod koniec lat 50., kiedy jeszcze nawet nikt nie myślał i nie słyszał o tym, że będzie jakiś gierek i będzie w Polsce jakiekolwiek rozluźnienie, jeżeli chodzi o gospodarkę centralnie planowaną, tutaj na Nowosądecczyźnie pojawiło się okno możliwości.
Tak, no tutaj zostały wybrane trzy obszary takie we współpracy z naukowcami i tutaj na poziomie lokalnym, co ważne, w odcięciu troszeczkę od tego planu centralnego została zwrócona uwaga na kwestie tutaj lokalne, to jest baza turystyczna, przetwórstwo owocowo-warzywne i uprawy warzyw oraz drobne rzemiosło i przemysł. No i to jakby widać, że wyraźnie udało się zagrać, bo na przykład w ciągu 3 lat obroty sądeckiej gastronomii skoczyły ze 1 miliona do 180 milionów złotych.
A czy którąś z tych firm nowosądeckich, które teraz są czempionami tej ziemi, można powiązać bezpośrednio ich powstawanie, ich wzrost z tym nowosądeckim eksperymentem z końca lat 50.
To znaczy nie da się ukryć, że wiele z tych firm powstawało dzięki tej infrastrukturze, którą udało się w ówczesnych latach wybudować, no bo to też jakby nie tylko kwestia rozwoju przedsiębiorczości, ale też kwestia rozwoju infrastruktury tak bardzo istotnej w rozwoju przedsiębiorczości, i to jak Nowy Sącz wtedy ruszył z kopyta i cały powiat nowosądecki bez wątpienia wpłynęło na rozwój przedsiębiorczości w latach 90., bo są regiony, które takiego programu nie miały, są dużo bardziej zapóźnione, również infrastrukturalnie, w związku z czym nie miały możliwości takiego rozwoju, takiego wzrostu w latach 90.
Zanim naszej rozmowy włączy się trzeci aktor, który już siedzi i czeka, ale to jeszcze nie chwilę będzie dla Państwa niespodzianką, to zaraz się okaże, kto jest osobą przysłuchującą się naszej rozmowie, to jeszcze elementy samorządowe, bo tutaj też Nowy Sącz wiódł prym, jeżeli chodzi o budowę polskiego samorządu.
Tak, to tutaj w roku 1990 powstała Sądecka Strefa Usług Publicznych, czyli pilotażowy powiat. Jeszcze przed powstaniem powiatów, przed wprowadzeniem reformy samorządowej, to na sądeckim żywym organizmie był testowany samorząd powiatowy z własnym majątkiem, z urzędnikami. Doszło do takiej kwestii, że po reformie przez pewien czas funkcjonowały równolegle obok siebie, można powiedzieć, dwa powiaty. Nowosądecka Strefa Usług Publicznych, która posiadała urzędników i majątek, oraz powiat nowosądecki, który takiego majątku nie posiadał, przejął dopiero później majątek strefy.
Pytanie, że o ile ten eksperyment z końca lat 50. przyniósł wybuch przedsiębiorczości potem w nowosądeckim, to zdaje się, że pomysł powiatu już nie ma tak powszechnej akceptacji w polskim społeczeństwie i wśród badaczy polskiej machiny państwowej jako twór być może nawet zbędny i być może niepotrzebny przy reformie samorządowej z zarządów pana premiera Buzka. Tu robimy krótką przerwę, a zaraz wrócimy z kolejnym gościem do rozmowy o Nowym Sączu.